No cześć.
Cześć.
Przed wami kolejny odcinek, ostatni w tym roku. Odcinek Czego Słuchać, czyli serii, w której mówimy wam nie tyle czego słuchać, ale czego
warto posłuchać. I dzisiaj skupimy się na wyłącznie polskich artystach, na wyłącznie polskich płytach. Do tej pory robiliśmy przegląd roku kwartałami, po 3 miesiące naraz, a dzisiaj skupimy się właśnie na naszej lokalnej scenie. Mamy dla was kilkadziesiąt płyt, tak mi się
nawet
wydaje.
Nawet kilkadziesiąt, tak.
Więc będziemy się streszczać. No, jest to bliżej 20-30, kilkadziesiąt niż 70-80, ale i tak szanujmy swój tak. Czas. Może po prostu zaczniemy dynamicznie od razu. Michał, co masz dla nas dzisiaj?
Przypomnienie, że możecie oczywiście sprawdzić playlistę Czego Słuchać, w której znajdziecie utwory z tego odcinka, lub też jeśli chcecie sprawdzić wyłącznie polską muzykę, tak jak my sprawdzamy w tym odcinku, no to jest jeszcze playlista czegosłuchać.pl z utworami z albumów, o których mówimy tutaj. Jeśli jakimś albumie nie powiedzieliśmy, to jest możliwe, że wspominaliśmy o nim w poprzednim Czego Słuchać, albo po prostu o nim nie powiedzieliśmy i tyle. Zawsze możecie się dopisać w komentarzach. Ja bym chciał dzisiaj zacząć, skoro już dynamicznie zaczynamy, może od jakiejś dynamicznej płyty, dynamicznego albumu. Żurawie, Nowa Stocznia. O, tutaj się dzieje bardzo dużo. Twierdzą, że grają wszystko, tylko nie postpunk. Okej, nie będę się kłócił, postaram się w takim razie nie wspominać postpunk. Mamy za to szumiące syntezatory, które potrafią przenieść w kosmos, gitarki, które z alternatywnego takiego granka potrafią przejść w ala nowoczesno progresywne zagrywki, jak chociażby w szumie. Do tego mamy jeszcze na przykład wizję lokalną, która jest wyciągnięta rodem z podręcznika Sonic Youth.
Co Żurawie umieją robić, czego nie umieją robić inni na tej liście?
Potrafią tak łączyć gatunki i potrafią tak dobierać inspiracje, żeby nie zabrzmieć jak klisza zespołu, który chce być bardzo inny od wszystkich, a jednocześnie brzmią inaczej niż wszyscy. Przychodzi im to bardzo naturalnie, słychać, że są osłuchani, że słuchają dużo muzyki i swobodnie się w różnych inspiracjach i gatunkach poruszają, nie ściągając jednocześnie od innych, a inspirując się tym do swoich własnych potrzeb, do swoich własnych utworów, bo to brzmi przede wszystkim jak muzyka ich, a nie jak muzyka kogoś innego nagrana przez nich.
No to jak już wspomniałeś o zespołach, które wcale nie są takie jak inne dziewczyny, no to nie mógłbym nie wspomnieć o Ifrycie i epce Płuca. To jest zaledwie 20 minut muzyki, ale pokazuje chyba coś bardzo, bardzo ważnego. To jest już jakby płyta znamienna dla pewnego zjawiska, że polski black metal w końcu dogonił internet i nie jest to tylko na zasadzie żartu, który oczywiście zajebiście się rozrasta, jak na przykład Knurzum i który ma bardzo duże zasięgi, ale to już jest internetowa muzyka pożeniona z black metalem, którą wydaje poważny metalowy label, czyli Gods of War. To, co tutaj robi Ifryt, jest bardzo shitpostowe, bardzo kolażowe. Na pewno jest to doświadczenie. Jest i testo, jest i black metal, są i jakieś dziwne rzeczy z bardziej tradycyjnego metalu. Są świetne wokale Przemka z Wielkiego Mroku i ciekawa historia stojąca za tym, dlaczego to właśnie on tam robi te wokale. Polecam to wydawnictwo, nawet jeśli nie uznacie, że to jest dobra muzyka. Ja sam mam problem z tym, czy w ogóle należy to postrzegać w tych kategoriach, to na pewno jest to płyta, która świadczy o pewnych zmianach, które zachodzą.
Czy mogłaby w takim razie stanąć na jednej półce razem z Gruzją?
Gruzja jakby referowała do tej rzeczywistości internetowej. Przede wszystkim wydaje mi się, prowadząc swoje social media, interakcje z fanami, ale mimo wszystko Ifryt jest muzyką, która ten internet nie referuje, nie nawiązuje do niego, ale się w nim urodziła niejako, nie? Gruzja natomiast robi na końcu wakacji bardzo ciekawą rzecz, bo z jednej strony podsumowuje swoją twórczość, to jest takie the best of wszystkiego, co dostawaliśmy przez ostatnie lata, a dostawaliśmy tego sporo, mimo że to zaledwie 4 lata chyba od Iść Dalej minęły, nie? Ten zespół mienił się jak kameleon, wypracował pewną formułę, tutaj w końcu wydaje mi się, że jest nią znużony i jednocześnie zapuszcza się już trochę na nowe tereny, bawi się autotunem, jakąś agresywniejszą elektroniką, noise'em, który niby pojawiał się na pierwszej płycie, ale był zawsze schowany gdzieś tam w tle. Z jednej strony przybyło im trochę świetnych hitów, a z drugiej to taki album, który sprawia, że chyba najbardziej interesujące jest to, co wydarzy się po nim.
Chyba najmniej lubię ten album Gruzji z ich albumów jak do tej pory, chyba najmniej mam o nim do powiedzenia. Toczyły się dyskusje u nas na Discordzie na temat tego albumu, ale to były bardziej dyskusje na zasadzie, jak tam była usłuchana nowa Gruzja. No była, ale tam...
O nie, 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 ale to właśnie jest bardzo ciekawe, że akurat na początku to było, no słuchałem chujowe, nie? I tak, a tak jest, chyba ich najgorsza płyta. I takich opinii było trochę, a potem była trasa, potem, wiesz, kolejne osoby, które właśnie stawiały te wypowiedzi, poszły na koncert i ej, nie, no jednak zajebiste, nie, no tak, tutaj... Kciuk, cel, pal, super, nie? Albo ale ten Jerusalem Shore, wow, ale energia. No, wydawało mi się, że tutaj na płycie brakuje Faustyny, ale na żywo wcale nie, bo tutaj ma takie partie, tutaj takie. No i widzisz, zyskała ta muzyka ewidentnie drugie życie i fajnie. Znaczy drugie życie, no wiesz o co chodzi.
Moim zdaniem muzyka powinna już brzmieć dobrze studyjnie, w sensie jako album, a nie powinna być jedynie dodatkiem do trasy, gdzie dopiero idziesz na koncert, płacisz tam i za koncert i masz dopiero DLC do albumu w postaci podkręcenia wrażeń.
Okej, ale czasem, wiesz, to jest doświadczenie, które ci coś odblokuje po prostu, nie?
Patcha, nie DLC. Jakby, no,
nie, no raczej, wiesz, jak na przykład... wczytasz się w teksty, nie? Nagle płyty, która ci nie wchodziła, odkryjesz, że tam jest jednak jakaś ciekawa historia, zaczniesz patrzeć na nią trochę inaczej. Tutaj też no, na żywo możesz zobaczyć, że akcenty są trochę inaczej położone, że te emocje inaczej płyną. Słuchając tej płyty, przypominasz sobie te emocje i...
Czy nie ma sensu słuchać tego albumu, a wystarczy pójść na koncert i z głowy?
Nie wiem, bo na koncert niestety nie udało mi się dotrzeć, a płyta mimo wszystko uważam, że jest dobra. Są tam utwory, do których na pewno będę wracał, na pewno dodam do swojej gruziowej samochodowej playlisty.
Okej. Może kiedyś się podzielisz tą playlistą z naszymi widzami?
Jasne. A jest konflikt EP na Spotify? Chyba jest.
Chyba jest. Jeśli chcecie posłuchać gruzjowej playlisty Piotra samochodowej, to dajcie znać.
Hanako to warszawski kwartet, który po kilku mniejszych wydawnictwach, które ukazały się dotychczas, zadebiutował w tym roku albumem zatytułowanym Śluza. Znajdziecie tutaj głównie noise, screamo, post-hardcore, elementy hardcore punka, a to wszystko podane w bardzo oryginalnej i nietuzinkowej formie. Jeśli chodzi o noise, to zespół traktuje go dosyć nieszablonowo, bardzo charakterystycznie dla siebie interpretuje ten gatunek. Nasunęło mi to skojarzenia chociażby z wczesnymi wydawnictwami, pierwszymi wydawnictwami At The Drive-In, Juno 44 czy Unwood i tutaj właśnie doszukuje się też inspiracji. Sęk w tym, że czytelność, taka klasyczna czytelność kompozycji schodzi tutaj na drugi plan, a na pierwszy wysunięty jest agresywny, zadziorny, chropowaty sound, co najlepiej słychać w takich utworach jak chociażby Palimpsest, Robert czy Niepokojące gdziekolwiek. Z kolei screamo kontrastowane jest bardzo ciekawymi melodiami i właśnie te rzeczy spowodowały, że bardzo szybko postanowiłem spędzić ze śluzą, czy raczej w śluzie, nieco więcej czasu. Masa też tutaj dysonansów, które sąsiadają z elementami post-hardcore'u i to uzupełniło mi obraz Hanako jako zespołu poszukującego i idącego pod prąd rozsądnym rozwiązaniom aranżacyjnym. Kwartet nie ma też problemu, żeby pójść w taki specyficzny trans, który zawsze, jeżeli chodzi o polską scenę, będzie mi się kojarzył z zespołem Eva Braun i tak jest na śluzie w przypadku piosenki Ostatnia apteczka, gdzie powtarzane sekwencje rozdziera skrzecząca jaskrawa gitara. To sfuzowane brzmienie i przestery, generalnie pokrycie dźwięków na śluzie taką rdzą, czyni płytę jeszcze ciekawszą dla osoby, która zdecyduje się, czy będzie na tyle zdeterminowana, żeby przebić się przez tę pierwszą warstwę i odkryć to, ile intrygujących detali i jakie bogactwo pomysłów kryje zespół pod spodem, pod tą właśnie warstwą. Muzyka i emocje przy pierwszym podejściu wręcz kują i przytłaczają, ale już przy kolejnych słuchacz może odnaleźć w tym chaosie pewną harmonię i oswoić się z brzmieniem płyty czy z zawartością płyty, która wynagradza mu to wszystko przejściem małego albo może nawet niemałego katarzis. Niemal w każdej piosence krzyki przecinają się z melodeklamacją i śpiewem, co z jednej strony wzmaga to poczucie chaotyczności piosenek, a z drugiej urozmaica partie wokalne. Zawartość tych partii wokalnych to z jednej strony taki przorstki realizm, trochę jak u Susk na Kurdefaja, którą opisywałem w jednym z ostatnich Czego słuchać, a z drugiej strony opis prób odnalezienia się w przytłaczającej lawinie emocji, co z kolei skojarzyło mi się z zawartością płyty 4 zespołu Guantanamo Party Program. Piosenka Małe Szczęścia z mega ciekawą konstrukcją wersów opisuje farmakologię stosowaną jako koło ratunkowe, by asekurować sterowanie nastrojami. Walka z powracającym zwątpieniem swojej siły i przyszłość wobec przytłaczającego poczucia osamotnienia to chyba główny temat piosenki Palimpsest. A przynajmniej to nasunął mi fragment tej piosenki. Jestem tylko ja, brak sił, niewyważone drzwi, nie kończy się kolejka rytuałów przejścia, leci piosenka Robert Jansson Małe Szczęścia, ale dalej na deskach, a ja dalej w częściach. W fajerwerkach odnalazłem z kolei bardzo ciekawe odniesienie do ataków paniki. Pozwalam sobie istnieć, chwytam się oddechów, sprawdzam swoje tętno, wypływam na zewnątrz. Ale też bardzo zgrabnie jest w niej poruszony wątek, nomen omen, panicznego lęku konfrontacji z zewnętrznym światem. W fajerwerkach bardzo ciekawy jest też dobór słów, które już samym swoim brzmieniem opisują kreowany przez wokalistów świat. Fajerwerki z lęków, lasy sprętów, które kują, są na wierzchu. Jeśli dalej chcesz, mów, ale ten szum nie przykryje błędów. Wszystko w opcji bez wznów, z gamy sensów wyparował cały sens słów. Koniec świata ze snów, tylko bez ruch, chodzę jakby bez nóg. Wow. A jakby tego było mało, to piosenki na śluzie przenika taka rozpaczliwa złość, która potęgowana jest przytłaczającą bezsilnością. Hanako konsekwentnie malują taki wyolbrzymiony literacko obraz nieradzenia sobie z rzeczywistością, który malują na szorstkim i nierównym płótnie. Wyciągają też na pierwszy plan takie emocjonalne upośledzenia ludzi, które wynikają z wyrządzonych im krzywd, albo wciskanego do głowy na siłę poczucia winy, braku rozpaczliwie poszukiwanej pomocy, podczas gdy świat ma do zaoferowania znacznie więcej przemocy niż pomocy. No i jestem fanem okładki, która jest moim zdaniem jedną z najlepszych i najoryginalniejszych okładek polskich płyt, które wyszły w tym roku.
Zapinamy pasy, bo Witchcraft i Żur. Smacznego. Jeśli macie posłuchać jednego instrumentalnego Stoner Doomu w tym roku, niech to będzie przynajmniej smaczny album. Proszę bardzo. Witchcraft, Żur.
Czekaj, to naprawdę się tak nazywa?
Tak. Jest tam też czarna polewka.
Okej, okay, widzę. Ojej. No tak, no, człowiek musi jeść.
Człowiek musi jeść. W sensie nic nowego pod tym Stoner Doomowym słońcem, ale jest solidnie, więc jeśli was to jeszcze jara, albo jeśli chcecie posłuchać przynajmniej jednego albumu nowego z tego gatunku w tym roku, no to można tutaj, nie? I będziecie mieli dobrze. Ja posłuchałem. Moje potrzeby na słuchanie stoner, instrumentalnego Stoner Doomu w tym roku zostały już wyczerpane. Możemy iść dalej.
Ja też mam taki album, który jeśli nie jesteście fanami gatunku, to prawdopodobnie dostarczy wam taką porcję tego gatunku, że będziecie mieli dość na długi, długi czas. Chodzi oczywiście o Metallusa i płytę Funeral of the Sun. Ta płyta to Doom, ale w przeciwieństwie do Witchcraft nie mówimy o Stoner Doomie, nie mówimy o zżynaniu od Electric Wizard, ale idziemy raczej w stronę Candlemass, w stronę epickości, w stronę miecza, topora i monumentalnych konstrukcji wzniesionych przez Atlantydów. Ta płyta to trochę jak oglądanie Conana na wielkim kinowym ekranie w slow motion. Arnold Schwarzenegger pręży swoje muskuły, pozuje z tym mieczem i albo czujecie ten flow, albo razi was blask słońca, który odbija się od wysmarowanych oliwką mięśni Arnolda, nie? Tutaj nie ma przebacz. Ta płyta jest przeraźliwie długa, masywna, ciężka. Brzmienie jest wręcz groteskowe. Bardzo mi się podoba, że oni tutaj docisnęli to, że to nie jest doom, to nie jest heavy metal, który ma brzmieć przyjemnie dla słuchacza. Nie jest też jakiś super ekstremalny, tak? Nie mówimy tutaj o gruzie. Nie. To jest bardzo po prostu partykularne brzmienie. Oni po prostu do niego się bardzo przywiązali i bardzo podkreślili. Jeśli właśnie lubicie takie monumentalne, wolno sunące rzeczy, jeśli lubicie Manila Row, jeśli lubicie Candlemass, to sprawdźcie koniecznie. Ale zostaliście ostrzeżeni, że jest to trudna wędrówka. Momentami.
No to ja ci powiem, miałem taką trudną wędrówkę z Żyję nadzieją, że kiedyś umrę od Głowacki. To jest jednoosobowy projekt i brzmi jakby jakieś tamy się otworzyły w umyśle autora i po prostu dał sobie tym złym emocjom popłynąć, zarejestrował te myśli, te doświadczenia, to co z niego wypłynęło i przelał to właśnie na krótkie wydawnictwo, ale myślę całkiem wyczerpujące emocje, które w nim się działy. Mamy miłość, ból i sprawiedliwość. 3 utwory, 22 minuty i 7 sekund.
Ciekawa kolejność. I co to za muzyka jest w ogóle?
Powiedziałbym, że to jest sludge, trochę doom. No, Przemysław Głowacki grał na perkusji w Pyle.
Przecież, dobra, to jest okej, to jest solo perkusisty Pyłu. Dobra, to ja nawet tego słuchałem. Okej. I było fajne, więc też polecam. Fajne jak na to, czym jest. O, może w ten sposób.
Trzeba jednak umieć tak rejestrować muzykę, no bo on to nagrywał między majem 22, kwietniem 23, więc nie jest tak, że siadł, nagrał i tyle, ale no brzmi to właśnie tak bardzo organicznie. Przy tym całym swoim ciężarze i magmie brzmi to bardzo organicznie, jak coś właśnie nagranego z potrzeby emocji, z potrzeby tego ujścia dla nich.
Tak, i bardzo jest na tej płycie też właśnie
szczery.
Przede wszystkim tak, dużo szczerości. Mimo tego, że ja nie jestem fanem takich jednoosobowych projektów, gdzie autor specjalizuje się w jednej rzeczy, a łapie się za wszystkie. To znaczy inaczej, często tam jest problem z autocenzurą, o może tak. To tutaj akurat ta szczerość jest dużą zaletą, ta forma nie jest rozdęta i takie po prostu obcowanie z czymiś emocjami, z czymś, kto miał bardzo dużo potrzeby z siebie wyrzucić w takiej formie, zdecydował się to zrobić, jest po prostu ciekawym przeżyciem.
Sara Kordowska to artystka, która swoją twórczość i zawartość swojego debiutu określa jako indie/alternatywa. I owszem, jest tego na matkach wynalazku dosyć sporo, jednak ja skłaniałbym się bardziej przy etykiecie alternatywny pop. To bowiem piosenki szybko wpadające w ucho o potencjale, dużym potencjale radiowym czy wręcz mainstreamowym, ale z drugiej strony nie idące na skróty z niezwykle dopracowaną i dopieszczoną warstwą zarówno muzyczną, jak i tekstową, czego w Polsce jest to niezwykle mało, dlatego warto cenić te płyty, które robią to właśnie w taki sposób, jak Matki Wynalazku. Bardzo dobrze brzmią tutaj bowiem nawet kompozycje, które mogłyby się znaleźć w telewizji śniadaniowej, czy ramówce RMF-u, Zetki, czy innej Eski, ale na tle mielonych tam hitów piosenki Sary brzmią, czy charakteryzują się zdecydowanie większą lekkością, animuszem i daleko im do otumaniającej repetytywności. Dlatego tak ciekawie na Matkach Wynalazków wypadają właśnie piosenki o takim giga mainstreamowym potencjale, takie jak chociażby OSP, Niedziela czy Kropki. Te ostatnie ze świetnym cytatem z piosenki Let Me Blow Your Mind, Eve i Gwen Stefani. Ale jak wspomniałem i co chcę podkreślić Matki Wynalazków, to przede wszystkim płyta bardzo eklektyczna, zawierająca 14 piosenek niezwykle intrygujących i które w świetny sposób czerpią z przeszłości. Sugestia i Zachód nawiązują do pop-rocka polskiego lat 80. i 90., ale co ważne, interpretują go w taki współczesny i bardzo dojrzały sposób. Pop romansuje z indie w piosence Buzia z stadionowym refrenem, wysmakowaną elektroniką i pięknymi wstawkami gitary w częściach, które zamykają refreny. Podobną stylistykę, czyli indie pop, znajdziecie w piosence Chapeau Bas z ujmującą partią trąbki, czy też w Wielkim Wozie. Z drugiej strony w takie folkowe rejony zaprasza nas piosenka Kukułki z minimalistycznym tekstem o bardzo wyraźnym przekazie, a jeszcze z innej strony możemy tutaj znaleźć klimaty trip-hopowe, trochę bardziej w kierunku bristolskim, ale jednak bardzo polskim, a la Patty Young czy Tom Horn w piosence Po łacie. Uwodząca delikatność zderza się z progresywnym chaosem w tarce, która buja nas głębokimi rewerbami, ale kontrastuje z tym akustyczne, wzruszające oko, w którym głos Sary obok kukułek brzmi najpiękniej i do tego wsparty jest bardzo fajnym chórkiem. Najbardziej jednak imponuje mi to, jak te piosenki są zrealizowane. Miks bowiem jest zniuansowany, doskonale uwypukla najważniejsze elementy kompozycji, nieważne wokół jakiego gatunku te piosenki oscylują. I dlatego właśnie brzmią tak dojrzale, rzetelnie i przekonująco.
To jak już jesteśmy przy solowych projektach, ja chciałem polecić Actum Inferni i płytę Uzurpator Niebiańskiego Tronu. Prosto z Olsztyna. Jest to solowy projekt Drakonisa związanego z plagą i gniewem. I muzyka, jak i w tamtych projektach, również jest black metalowa, surowa, nawiązująca właśnie do tych dawniejszych lat. Ale im dalej w las, tym więcej orzechów na drzewach, bo okazuje się, że można ten black metal grać z wielkim polotem i z wielką miłością, oddaniem do klasycznego etosu heavy metalowego, a nawet powiedziałbym momentami rockowego. Strasznie fajne rzeczy robi gitara na tej płycie. Nawet gitary, bo mimo tego, że jest to projekt solowy, no to tutaj było, że tak powiem, napracowane. Te gitary harmonizują ze sobą w solówkach. Momentami brzmi to nawet jak Guns N' Roses, momentami jak Merciful Fate. Bardzo, bardzo fajnie odświeża tę formułę, która jest w swoim rdzeniu mimo wszystko bardzo nienawistna, bardzo zimna, bardzo intensywna. To nie jest tak, że to jest zagrane z przesterem heavy i wyskrzeczane do mikrofonu. Nie, to jest black metal, ale słychać, że autor po prostu bardzo, bardzo kocha klasyczny heavy metal i umie te fascynacje przełożyć na instrument. No i do tego zamykająca ballada. Dzięki Sylwia i Marcin za polecenie tej płyty.
To był wspomniany Pył, no to teraz może Ampa City i Czwórka. Powrócili, ale brzmiał jak gdyby nigdy nie odeszli. Maszyna ruszyła po szynach bez większych problemów. Teraz może nieco mniej jest tego kosmosu i patrzenia się w gwiazdę, a bardziej takiego zapatrzenia w crowd.
To jest płyta, z którą się muszę jeszcze tak poważniej zmierzyć, bo przesłuchałem ją 2-3 razy i nie została ze mną na dłużej. Do tej pory cały czas moim ulubionym materiałem Ampacity jest Superliminal, który jest cudownie surowy, jak właśnie science fiction pisane przez Lema, których dużo się pisze nie o przeżywaniu przygód między gwiazdami albo innych wymiarach, ale o tym, jak działa silnik rakiety. I to mi się chyba najbardziej w tym zespole podobało. Tutaj nie umiem tej magii odnaleźć. Nie umiałem też jej odnaleźć do końca na Sum of All Flaws. No i na pewno nie pomaga mi wbić się w ten klimat okładka, która jest... No właśnie, jest. No ale Ampacity zawsze tutaj mieli z tym troszkę problem, że to po prostu było.
Okej. Okay. No tak, no trochę tak.
Nie, za ostro mówię, no, gadaliśmy przed programem o tym, że jest ona wręcz jeszcze łudząco podobna nie tylko do wiadomego albumu Tame Impala, ale też do Psycho's Typhoon Trip, który też wydał Patryk z Pirani. I trochę mi to tak... No, dobra, nieważne. To, jak już mówimy o klasycznych brzmieniach, Vengeance i Sewer Surge. Bardzo, bardzo młoda załoga, grająca speed metal. Mimo tego, że to jest chyba w 100% cosplay, to jest to cosplay zrobiony bardzo dobrze i z absolutnym jaraniem się tym, co grają. Przyjęli tę estetykę, jakby była po prostu totalnie naturalna dla nich i robią to świetnie. Mówią o sobie jako fucking vengeance i jest w tym też dużo polotu, dużo przywiązania uwagi do detali. Mimo tego, że to jest muzyka bardzo łobuzerska, bardzo uliczna. Myślę, że tobie też się spodoba, jak na przykład ten Curbstone Earth z zeszłego roku. to jest tu jednak włożone sporo wysiłków w to, żeby te kawałki, no tutaj miały jakiś smaczek, tutaj jakieś ciekawe przejście, tutaj jakieś lidy, tutaj fajne aranże. Bardzo, bardzo dobrze się tego słucha i mimo tego, że z Fraszem jestem bardzo, bardzo na bakier, to tej płyty słuchałem naprawdę z przyjemnością.
Są traszyki i traszyki. Ja traszyku nie mam, ale mam lastrumień i głód zabijania, więc bardziej w stronę sludge'u. Cóż, na rok bez albumu z Wojtkiem Kałużą to rok stracony, więc w tym roku mogę polecić lastrumień, 10 skocznych sludge'owych piosenek o seryjnych mordercach. Jestem totalnie fanem zwrotki co tam panie w świecie, wyłącznie złe wieści, kto wie ile ludzkich szczątków mały kiosk pomieści. Jestem fanem tej zwrotki pod kilkoma względami. Po pierwsze rym wieści pomieści. Po drugie tak to jest zaśpiewane z taką nowoorleańską manierą, nie jest to wykrzyczane jak na większości tego albumu, jest to tak zaśpiewane. No i w końcu jestem fanem przez sam koncept. Wyobraź sobie, że podbijasz do osiedlowego kiosku, do pana Ziutka, który tam w tym ruchu od 15 lat sprzedaje chwilę dla ciebie. I pytasz się go, no co tam panie Ziutku, a on, panie no, słabo, no trupy mi już się nie mieszczą w kiosku, no. No, słabo.
Oglądałeś może taki film Delikatessen? Francuski?
Nie widziałem.
To jest post-apo czarna komedia, jedna chyba z nielicznych francuskich komedii, które dadzą się obejrzeć i opowiada właśnie o mieszkańcach bloku, którzy żyją nad delikatesami, których miejsce no, nie jest zaopatrywane z farm. No, może w ten sposób. Jak już jesteśmy przy klimatach grobowych, to koniecznie chciałem wspomnieć Eternal Rot i ich płytę Moribund, która no, coraz mocniej po prostu rafinuje ten styl death metalu w dumowych tempach, który jest bardzo ciężki, ale absolutnie klarowny, wręcz mechaniczny, nieludzki i mający dużo wspólnego z jakąś muzyką elektroniczną, z takim transem, który po prostu się pojawia. Przynajmniej tak to wyglądało na dwóch poprzednich płytach. Tutaj troszkę więcej jest w tej szkieletorni tańców. To już nie trans, ale po prostu ruszanie się do tych wyrzutów brudu. Absolutnie fantastyczne wokale. Eternal Rot to jest taki zespół, który ja wiem, że kurde, no po prostu w tym, co robią, zawsze mogę na nich liczyć. Ani razu się nie rozczarowałem i mimo tego, że ta formuła, którą sobie wybrali, jest w zasadzie bardzo prymitywna, bardzo prosta, to w ramach tej formuły udaje im się robić jakiś progres, sprawiać, że to jest coraz ciekawsze, trochę inne za każdym razem. Nie inaczej jest w tym przypadku, Moribund.
Mimo, że None Shall Prevail nie stoi jakoś specjalnie daleko od poprzedniej płyty, czyli Death Rule Over Us, to na najnowszym albumie słychać, że Shodan postawili wyraźny krok w przód. Wreszcie dostajemy tutaj zajebiste brzmienie, pełne, ciepłe i głębokie, które nadaje muzyce Tria ciężaru i przejrzystości, a tego nieco brakowało mi na poprzednich płytach. I zakładam, że jest to efektem współpracy z Maltą, który wyprodukował właśnie ten album, który w swoim katalogu ma sporo naprawdę, naprawdę zajebiście brzmiących albumów, z czego moim ulubionym jest Carnival is Forever Decapitated i tym bardziej cieszę się, że właśnie on produkował tę płytę, bo słychać ile wniósł do tego, jak None Shall Prevail brzmi. Nie jest to pozycja tylko i wyłącznie dla diehardów czy jakichś death metalowych świrów. Shodan owszem gra muzykę techniczną i intensywną, taki jest to death metal, ale na pewno dotrze ten album też do ludzi i sprawi satysfakcję ludziom, którzy poszukują selektywności kosztem gęstości dźwięku. Kiedy płynąłem sobie przez kolejne kompozycje, to zauważyłem, że totalnie odcinam się od otoczenia. To płyta, którą słucha się w skupieniu, bo dzieje się tu naprawdę sporo, ale jest to mega fajnie podane. Złoty środek w przypadku Shodan, podobnie jak chociażby w przypadku nie wiem, Redemptor, innego świetnego polskiego death metalowego zespołu, leży w wyważeniu treści w stosunku do formy, w jakiej jest podana. Nawet jeżeli mamy tu jakąś większą intensywność lub gwałtowne zmiany, to wszystko jest na miejscu, jest bardzo poukładane. I to moim zdaniem jest już wręcz takim elementem charakterystycznym dla muzyki tego wrocławskiego tria. Od kiedy znam zespół, to zawsze imponowało mi to, jak potrafi on elektryzować precyzją, prędkością, techniką wykonania, a jednocześnie taką radością z gry, którą czuć z płyt i też doskonale widać na koncertach. Jeżeli nie byliście na koncercie Shodan, to idźcie, oni robią w ogóle turbo jazdę i to jest naprawdę mega fajne przeżycie być na ich koncercie, więc polecam. A skoro dotarłem już do wątków tych precyzji, techniki wykonania i prędkości, no to nie mogę nie podkreślić tego, jak świeżo i lekko podany jest ten aspekt progresywny w death metalu grupy. Czasem są to melodyjne zagrywki gitar, czasem są to mega fajne bridge, jak chociażby w przypadku Ethos czy Staring Back at the Abyss, a czasem jak w przypadku The Morality, to rozwinięcia tych głównych tematów i mimo, że idziemy jakimś szlakiem, który jest wyraźny, to ta podróż tym szlakiem to mega fajna przygoda. Dzięki temu progowemu aspektowi muzyka Shodan charakteryzuje się taką techniczną elokwencją i z tego właśnie, co podkreślę jeszcze raz, wynika ta spójność i płynność. Nawet jeżeli dostajemy jakieś takie bardziej gwałtowne zmiany motoryki, na przykład niech dowodem tego będzie piękna zmiana timeu w połowie Ethos. Jakby to są te rzeczy, do których z przyjemnością słucha się tej płyty, a innymi atutami, które wynikają z tego progowego podejścia czy tej technicznej elokwencji są chociażby wprowadzenia do utworów niezwykle intrygujące i to, jak zaaranżowane są solówki, jak wplecione są w utwory, ale to wszystko nie jest tylko i wyłącznie zasługą gitary Szczepana, to też kwestia tego, jak gra tutaj sekcja rytmiczna. Bas daje dużo dołów, ale skontrastowane jest to takim przyjemnym, dzwoniącym klangiem, natomiast perkusja to taki szkielet, który składa się z masy elementów, ale świetnie wszystko spaja ze sobą, bardzo trwale i mógłbym powiedzieć, zwróćcie uwagę na to, co robi sekcja rytmiczna, ale jestem pewien, że już przy pierwszym podejściu do tej płyty, jeżeli zdecydujecie się na jej odsłuch, zwrócicie uwagę na to, jak gra tutaj sekcja rytmiczna, po prostu. A wracając jeszcze na chwilę do tematu melodyki, to bardzo fajnie podnoszą ją linie wokalne, które mają bardzo charakterystyczny vibe i tą melodyką posługują się nienachalnie, ale wprowadzają sporo urozmaicenia. Czasem dostajemy tutaj jakieś chórki, czasem melodeklamacje, ale głównie właśnie growl podniesiony takimi, czy urozmaicony takimi melodyjnymi vibe'ami. Jeśli więc poszukujecie jakiegoś technicznego polskiego death metalu, którego słucha się z zapartym tchem, no to None Shall Prevail, proszę bardzo.
To co ode mnie? Wieża Fabryk, Doskonały Świat. Nie brzmi tak Doskonały Świat, brzmi tak jak bardzo chłodny świat. Doskonały Świat brzmi jak album tego klasycznego, zimnofalowego zespołu, który po 20 latach powrócił z nowym materiałem, ale jest to jeden z tych niewielu powrotów, który się udał rzeczywiście. Jeśli uważacie, że większość powrotów się udaje po tylu latach, to dajcie znać oczywiście, ale ja tak nie uważam empirycznie. No bo brzmi to bardzo klasycznie, brzmi to bardzo retro, ale nie w ten sposób retro odgrzewanego kotleta, a takiego konkretnego nastroju, zanurzenia właśnie w tej zimnej fali, ale we współczesny sposób, współczesnym podejściem, współczesnym spojrzeniem na świat. Ten filtr jest nałożony taki klasyczny, taki niczym z filmów Zanussiego.
Wiesz, ja to troszkę odbieram tak, przynajmniej po czasie, bo kiedy ta płyta wyszła, to odbieram ją bardzo emocjonalnie, niespecjalnie chciało mi się ją w ogóle analizować i bardzo, bardzo duże wrażenie na mnie zrobiła, ale po czasie dla mnie to jest trochę tak, że może po prostu pewne problemy i pewne kwestie się nie zmieniły, nie? Więc muzyka, którą o nich opowiada, no też tutaj trochę tę stagnację oddaje, nie? I to jest po prostu adekwatne w tym przypadku, a nie nudne lub leniwe. To, jak już jesteśmy przy chłodzie, przy zimnych falach i tak dalej, ode mnie będzie Schrittersburg i Kosmogonia. Nie znałem tego zespołu wcześniej i bardzo się cieszę, że w końcu go poznałem. Myślę, że to coś, co przypadnie wam do gustu, bo jest tu mrok, jest tu ciężar, jest właśnie dużo tego niepokoju i on jest jeszcze drążony tym, jak to wszystko brzmi. Tutaj jakby podstawa jest jakiś industrial, dosyć ciężki, ale on jest tylko punktem wyjścia. Definiuje nam ten właśnie filtr, może nałożony na całą muzykę, ale jest pogłębiany. Z rytmem dzieją się tu bardzo ciekawe rzeczy, jakieś modulacje dźwięku, melodie kojarzące się ze wschodem, jakieś takie dłubanie w pustce po prostu. Mimo tego, że to jest wolne, nie ma tu też zbyt wielu gitar, które przywaliłyby może tak bardzo, jak moglibyście się spodziewać po muzyce tego kalibru, to jest tak dojmująca, tak chłodna, że gitar wcale nie potrzebuje. I dochodzi właśnie do tej otchłani, do której chyba próbuje dotrzeć wiele zespołów, czy to black, czy death metalowych, dużo skuteczniej, tylko zupełnie inną ścieżką. Ale żeby nie było, że wszystko złe, niedobre, chłodne, wrogie i chropowate, chociaż nie, akurat ta płyta będzie trochę chropowata, ale w sposób chyba przyjemny, chciałem wam polecić płytę Millicloud, Long Way Back from the Familiar Place We've Never Been To. To jest drone doom, ale o bardzo ciepłym brzmieniu. To muzyka o charakterze nie metalowym, ale duchologicznym. I koncepcyjnie ta płyta jest opowieścią o Warszawie lat 90., o blokach, o transformacji. Ja Warszawę słabo znam jako miasto w latach 90., no pamiętam ich drugą połowę jak przez mgłę, bo my oba jesteśmy z Michałem rocznik 94, ale jakiś tam charakter wspomnieniowy tej muzyki mimo wszystko odbieram. To jak Mila bawi się loopami, które są troszkę przekształcane, zaburzane właśnie, trochę jak pamięć po wielu, wielu latach. Jest bardzo ciekawe. Ta płyta też otula was swoim przyjemnym brzmieniem. To brzmienie nie jest szczególnie kojące, ale daje wam bezpieczną przestrzeń, żeby wypełnić tę muzykę chyba emocjami, które w was siedzą w danej chwili. O, może w ten sposób to powinienem mówić. Bo mimo tego, że może to być bardzo, bardzo komfortowy seans z pocztówkami z przeszłości, jest tu też jakieś zimno, które jednak wychyla swój łeb zza wielkiej płyty. Co postanowicie dostrzec na tym obrazku? Zależy tak naprawdę chyba przede wszystkim od roślin. To też jest bardzo fajne.
Tak już mówimy o interpretacji tego typu, interpretacji emocji i przeżyć podmiotu lirycznego, to może porozmawiamy chwilę o zespole Sztylety i tak będzie lepiej. Bo dla mnie ten album głównie stoi właśnie wokalami Szymona i tego, jak bardzo są to teksty, które są jednocześnie nacechowane emocjonalnie, tak bardzo personalnie, a z drugiej strony da się je przełożyć na jednostkowe doświadczenia słuchacza. I to, jak tam te teksty łączą się z muzyką, która potrafi jednocześnie być trochę tak noise'owo zabarwiona, trochę grzęznąca, to już nie bawiąca się w jakieś szczególne niuanse, jak chociażby w Trucizny i Klątwy, który jest utworem, który po prostu przeszedł do przodu, no to warto do tego albumu sięgnąć po to też, żeby właśnie przeżywać, żeby się zastanowić nad swoimi doświadczeniami, takimi, bym powiedział, doświadczeniami formacyjnymi, no bo chociażby tutaj w otwierającym ten album Nigdy nie ustaliłem są dla mnie takie echa, ale właśnie tak jak mówiłem, da się to przełożyć na doświadczenia jednostkowe, a jednocześnie słuchając tego odnosi się wrażenie, że Szymon mówi bardzo też o sobie i bardzo o swoich doświadczeniach.
To ja mam za to nadzieję, że nikt nie jest w takim miejscu, że może odnaleźć swoje jednostkowe doświadczenia w tym, co dzieje się na zawsze cieniem, czyli drugim albumie studyjnym Upsquake Core. Bo jest to muzyka z gatunku Jak ja nie cierpię tych smurfów, ale zrobiona bardzo, bardzo, bardzo dobrze. 99% wydaje mi się takich depresyjnych klimatów jest do spuszczenia. Wiadomo w czym, natomiast ta płyta stoi atmosferą i gitarami. To jest owszem projekt solowy, ale to jest artysta, który wie, co chce robić i który doskonali się w swoim rzemiośle, który nie zamyka się w sypialni tylko po to, żeby wyrzucić z siebie jakieś emocje i zrobić coś, co owszem pomoże mu, ale w zasadzie powinno zostać chyba w szufladzie i nie ma sensu się z tym dzielić światem. Nie, tutaj jest naprawdę jakościowa muzyka i po pierwsze takim wyróżnikiem jest brzmienie. końcu tam w porównaniu z jedynką ta płyta brzmi tak jak powinna. Ogarnia słuchacza po całości już. Nie ma tutaj takiej chamskiej kompresji. Te gitary wreszcie brzmią jak coś innego niż kompilacja wczesnych nagrań w Fury. Do tego gitary, które są, że tak powiem, underplayed trochę. Od razu wiecie, że to jest black metal, nie? Tu nie ma żadnego wydziwiania, jest w tej formule bardzo bezpośredni, ale przemyca tam trochę rzeczy sprawiających, że no, czuć, że tu jest pokminione nad tymi partiami, że chce autor, żeby to było trochę ciekawsze, trochę bardziej zróżnicowane i robi to w dosyć nieoczywisty sposób. To nie jest wcale krzykliwe, efekciarskie. Trzeba się dopiero w to wsłuchać i zaczniecie wyłapywać te urozmaicenia, te wstawki, te zabawy riffem. To jest super na tej płycie.
Włody to jeden z tych raperów, którzy płyty wydają niezbyt często albo po prostu mają ich mało w swojej dyskografii, ale zawsze są to materiały spójne i dopracowane. Sam nadałem sobie tytuł, skoro stojąc na scenie mam przed sobą fanatyków. Od rapera bije pewność siebie połączona z totalnie nonkonformistyczną postawą. Włody nie buntuje się przeciwko scenie, krzycząc głośno tylko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Po prostu czuje, że to co modne niespecjalnie mu leży i bardzo wyraźnie daje temu wyraz na swojej najnowszej płycie zatytułowanej Haha Ultras. Już w piosence tytułowej daje wyraz temu, jaki stosunek ma do popularności i jak chwilową ona bywa, skazując raperów czy w ogóle artystów na totalne zapomnienie po chwili w blasku świateł. Ja i ty ulepieni z innej gliny, ty masz hity sezonu, ja mam ziomuś evergreeny, nie dbam o image, nie chcę imponować sukom, zamiast rzucać się w oczy, ja wolę wpadać w ucho. To jeden z wielu fragmentów, który świadczy o tym, do kogo Włody kieruje swój przekaz. Wprawdzie nieraz już nawijał o tym w przeszłości, chociażby w piosence Guzik razem z Małpą, ale takie tematy przewijają się też na Haha Ultras, chociażby w piosence zamykającej album, czyli Napisach końcowych, gdzie określa swoją taktykę, którą jest w sumie brak taktyki. Nie jestem w stanie też nie wzruszyć się, kiedy opowiada o tym, jak poznał swoją partnerkę i jaki ma stosunek do ich relacji, co zresztą przypomina mi kawałek Żebro Adama, który ukazał się na słówce MAD, czyli moim zdaniem jednej z najbardziej niedocenionych płyt w polskim rapie. Haha Ultras to album, z którego bije luz i lekkość twórcza. Wody nie zmienia swojego minimalistycznego stylu, który charakteryzuje się świetnym doborem słów i poszanowaniem wagi każdego słowa. Sporo tutaj takiego klasycznego braga, nokautujących punchów, ale raper nie idzie w kierunku przesadnej egzaltacji. Wszystkie wersy są wyważone i dojrzałe. Nie brak tu też ciekawych refleksji, którymi w sumie Włody niezmiennie mnie zaskakuje. Kiedy chce iść w kierunku takiego bardziej mainstreamowego brzmienia, to robi to z wdziękiem i feelingiem, jak chociażby w Czarnym fraku z featuringiem Grubego Mielskiego i śpiewającego Fisza. Doskonale wypada mroczny surrealizm w Kafkaesk z gościnnymi występami Hedory i Picha. Brakowało mi zresztą Picha w takiej stylówie, wypada tutaj naprawdę świetnie i marzę cały czas o tym, żeby Pich nagrał wspólny materiał ze Słoniem. Rozjebałoby to scenę. Doskonale wypadają tutaj nawet Borikson i Kali w newschoolowym, bujającym legit checku z problemowym refrenem. No i nie mogę nie wymienić też takiego pozornie niechlujnego i przyjemnie rozlazłego bez znieczulenia, który brzmi jakby nagrany był bardziej dla Bla Records niż dla Def Jam. Zresztą polecam sprawdzić najnowszą płytę Konrada Brzosa, który dograł się tutaj razem z Bartkiem Koko, albowiem Brzos razem z Jankiem Badysem wydali płytę, drugą część cyklu Królowie Paranoi, która jest też jednym z ciekawszych wydawnictw, jeżeli chodzi o polski rap w 2023 roku. Jeżeli chodzi o brzmienie Haha Ultras, to płyta podtrzymuje czy kontynuuje to brzmienie, które Włody zaproponował na poprzedniej swojej płycie nagranej z 8.8, przy czym teraz za produkcję nie odpowiadał jeden producent, ale kilku. Na albumie znalazły się produkcje chociażby Returners, Szczura JWP, Soulpita, Smokina, ale za większość kompozycji odpowiada Nemy i to on nadaje ton tej płycie. Sporo mroku, takich szorstkich brzmień, dużą dawkę minimalizmu, ale też nie brak tutaj bardzo ciekawych rozwiązań aranżacyjnych. Przyznam jednak, że na płycie brakuje mi trochę takiego podejścia czy odniesienia się do tu i teraz, do otaczającej nas w danym momencie, kiedy wychodziła ta płyta, rzeczywistości i w tym aspekcie Włody wydaje mi się podchodzić nieco zbyt asekuracyjnie, Zresztą nie pierwszy raz, bo generalnie raczej rzadko odnosi się do właśnie takich rzeczy na swoich albumach. Oczywiście nie wymagam od artysty, żeby robił coś na siłę albo szedł drogą, która totalnie mu nie leży, szczególnie, że Woody ma bardzo jasno określoną wizję swojej twórczości. Natomiast jestem pewien, że takie odniesienia rapera wniosły bardzo ciekawą perspektywę i punkt widzenia. Szczególnie znając twórczość Woody'ego od Molesty przez Parias i tych kilka solówek. Może też przekazowi Woody'ego przydałoby się, żeby utkany był z nieco innych włókien niż konopne. Ja rozumiem, trawka jest fajna, jest fajnym narzędziem, który świetnie tuninguje silnik twórczy, jednak przydałoby się tu wpuścić więcej powietrza, może zamontować jakiś katalizator i przefiltrować te treści.
Nie wiem, czy słyszałeś, ale tak, no, sprzedały się bilety już na koncert Man Brynę w Krakowie. Myślisz, że hype na ten projekt i ten album jest uzasadniona?
Chciałbyś
usłyszeć ten album na żywo?
Man Brynę na żywo jeszcze nie słyszałem. Może właśnie pójście na koncert, tak jak niektórym od nas z naszej społeczności, odczarowałoby mi trochę płytę i sprawiło, że lepiej by mi weszła. Hype wydaje mi się, że jest w pełni uzasadniony już na tej drugiej płycie, czyli powiedzmy to Interregnum, o próbie wiary i aż mnie zwątpienia. To jest zespół pełną gębą, to już nie jest jakiś tam poboczny projekt członków Blaze of Perdition. Nie, tutaj panowie poszli na bogato, brzmi to bardzo dobrze. Te utwory są ściślej, gęściej poukładane. Mimo tego, że bardzo blisko do, tak powiem, blockbusterowego metalu tym kawałkom, to jednak mimo pewnej piosenkowości, przystępności tej muzyki, to cały czas jest pewien czynnik ekstremalny. Jak są jakieś w gitarach bardziej groovy partie, albo właśnie takie bardziej piosenkowe, no to perkusja dalej napieprza tym blastem i przypomina, że to jednak nie taka impreza. A z drugiej strony w innych momentach perkusista pokazuje, że umie zagrać również w luźniejszy sposób, ciekawie aranżując te partie, a nie polegając tylko na siłowym performansie. Słuchałem tej płyty dużo, wiesz, trochę tęsknię za tymi pościelowymi gitarkami z pierwszej płyty. Mimo wszystko wydaje mi się, że to jest lepszy materiał, że cały czas jest tu ten czynnik, który sprawia, że ta muzyka się broni, czyli pewna egzaltowana naiwność, ale rozumiana w najlepszy możliwy sposób. Tylko ja z tym po prostu akurat nie wajbuję. Jakoś mi ta muzyka nie weszła. Rozumiem, dlaczego to się podoba, ale jak ma zachwycać, skoro nie zachwyca? No, tylko tyle mogę od siebie powiedzieć, jeśli chodzi o taką bardziej osobistą refleksję.
Okej, to dziękuję za refleksję osobistą. I ode mnie ostatni album Narbodakal i Elysium Now. Pamiętam, jak wspominaliśmy o pierwszej epce, trochę kazali czekać na ten album, jak na nowy zespół. Ale myślę, że warto było, bo pomimo tego, że jest to post-metal, czyli gatunek, który przestał mi robić lata temu, to jest to zrobione po ichniemu i jest to zrobione w teorii, w sposób, w jaki post-metal funkcjonuje, czyli no mamy te ładniejsze, piękniejsze, bardziej sunące momenty, jak i te cięższe, ale nie uciekające od jakichś tam ala progresywnych pasaży. W tym przypadku jest to zrobione naprawdę z wyczuciem. No i jakbym miał polecać jeden postmetalowy album na ten rok, no to mógłbym polecić właśnie ten od Narbodakal.
Tak, ja też miałem mindfuck absolutny, gdy to jest ich pierwszy duży album, przecież o Narbodakal mówiliśmy już parę lat temu, przecież widziałem ich parę razy na żywo, co jest, nie? Ale tak, jest, w końcu jest i dobrze, że jest. A jak już mówimy o silnej frontwoman w jej przestwór. Żadna inna płyta w tym roku nie sprawiła, że tak bardzo chciało mi się krzyczeć z radości, śpiewając teksty, i nie dała mi tyle frajdy. A dlaczego? To już musicie sami posłuchać. Tu ja Szmaragd jest absolutnie wyjątkowa. Sam zespół, której towarzyszy, również rozwija swoją muzykę. To nie jest już te w przymierzu z diabłem. Podjebiemy tutaj jakiś klasyczny riffik, damy trochę, nie wiem, może nowoczesnego sznytu. Nie, to jest zespół, który po prostu gra bardzo dobre piosenki, który już wie, jak te piosenki grać po swojemu. I są świetne i kocham ich i jestem fanem. Nie byłem fanem Wilczycy, wciąż nie jestem, ale o ile ich poprzednia twórczość albo mnie irytowała, albo żenowała, albo bawiła, jak w kawałku Nienawidzę Jezusa Chrystusa, w którym refren brzmiał Nienawidzę Jezusa Chrystusa i nie mieliśmy wątpliwości, że autor i wokalista nienawidzi Jezusa Chrystusa, tak Magia, kurde. Fajna płyta, naprawdę fajna płyta. Świetne brzmienie, które jest takie wycyzelowane, ale zimne i wrogie. Bardzo dobra atmosfera. Właśnie to, jak ta płyta się zaczyna jakimiś szeptami, nie? Że faktycznie ma tu miejsce jakiś rytuał przyzwania, nie wiem, czegoś. Może właśnie pysznego smaku czekolady, kto wie. No, whatever works, no.
I twarogu.
I twarogu. Tak, bo tak, te Magia to w ogóle zastanawiam się, czemu to nie są bardziej popularne batony, te twaróżkowe rzeczy, może to jest po prostu
też
kwestia.
Też się zastanawiam.
Kwestia może, wiesz, przechowywania, nie, że do twarogu, żeby smakował jak twaróg, nie możesz wpieprzyć tyle chemii. Życie na półce, że tak powiem, jest dużo, dużo krótsze. Anyway.
Musisz trzymać w lodówce.
Cieszę się, że skończył się tu w końcu festiwal udawania, że wciąż są lata 90. Ta płyta brzmi, jakby była nagrana w bieżącym roku. Utwory też są jak najbardziej sensowne. Faktycznie Wilczyca ma tutaj trochę tej magii, albo magii, jak wolicie. I chcę się nią podzielić.
To miło, jak się doceniam tak. Zespoły, które się lubią dzielić magią. Doceniam osoby, które się lubią cenić magią.
Tak, to jest trudniejsze. Dzielić. To nie jest Twix, to jest twaróżkowy baton, który musicie przełamać albo przekroić, no. Nie, serio, i okładka, kurde, to jest jedna z lepszych okładek z tego roku. Ja wiem, że było dużo memowane, sam memowałem, że reklama Old Spice'a, siedzę na koniu, ale nie, to jest super zdjęcie. To jest naprawdę super zdjęcie i stylowe.
Ładny koń.
Wydaje mi się nawet, że jak tak popatrzę na to, co dzisiaj omawialiśmy, to jest to chyba najlepsza okładka, jaka w ogóle pojawiła się dzisiaj, oprócz Fiction Lust, oczywiście, o którym Tomek opowiada.
No, no tak. Powiedzieliśmy o najgorszej, powiedzieliśmy o najlepszej.
Na nową płytę Totten Messy przyszło nam czekać 5 lat, więc dosyć sporo. W międzyczasie o zespole było raczej cicho, dostaliśmy tylko jeden kawałek soundtracku do Cyberpunka 2077, czyli kawałek Scrum, który podpisany był zresztą jako Hysteria, a nie Totten Messy. No i zasadniczo tyle. I po tych 5 latach Stavrogin chyba po prostu przekminił, w jakim miejscu znajduje się ten projekt i czym on chce, żeby na tym etapie ten projekt był. Dlatego dostaliśmy w tym roku Fiction Lust, czyli płytę, która znacząco różni się od poprzedniej. Przede wszystkim zmienił się skład zespołu, co jakby nie mogło nie mieć wpływu na to, jak brzmi najnowsza płyta, jak bardzo właśnie różni się od to. Rolę wokalisty na najnowszej płycie przejął Molt, którego kojarzyłem do tej pory głównie z Slotfinder, którzy swoją drogą mogliby wydać już drugą płytę. To ja bardzo czekam, ale też z koncertu w Gruzji. I jego głos zdecydowanie różni się od głosu Stavrogina, głównie dlatego, że osadzony jest w wyższych rejestrach, a przynajmniej płytę zdominowały wokale osadzone w wyższych rejestrach, co czyni je nieco bardziej obłąkanymi, a z drugiej strony są wściekłe i ta agresja wybija już no, po pierwszych kilku dźwiękach, które słyszymy na Fiction Lust. Czasem, owszem, zdarza mu się zjechać do niższych tonacji i to daje jej taką agresję typu Berserker, ale też wydaje mi się, że często te partie wokalne właśnie niżej osadzone są uzupełniane partiami wokalnymi Stavrogina. Oszalałem kompletnie na punkcie perkusji na tej płycie i tego, jak bębny i talerze wbił tutaj Krzysztof Klingbeinn. W muzyce tak gęstej, intensywnej, tak bardzo niesionej blastami niezwykle istotne moim zdaniem jest to, żeby odpowiednio kontrolować dynamikę tychże partii perkusyjnych, żeby były dopracowane i nie nużyły. Krzysztofowi udało się to zrobić idealnie. Tutaj wszystkie przejścia, drumfile, urozmaicenia grane na talerzach są wbite i skomponowane tak, że czasami łapałem się na tym, że słuchając Fiction Lust odjeżdżałem totalnie z partiami perkusyjnymi tylko i wyłącznie i skupiałem się tylko na nich. Tu wow. Szkoda, że często wycofany w miksie jest bas i czasem tonie w tej ścianie dźwięków, którą atakuje nas grupa w kolejnych kompozycjach, ale zdarza mu się też wyjść na pierwszy plan i przejąć kontrolę, bo tak jest chociażby w piosence tytułowej, w utworze Confrontation Looks Like Us i świetnym bridge'u, który właśnie prowadzony jest przez gitarę basową, albo w The Emperor, gdzie totalnie rozpruwa wszystkie inne ścieżki instrumentów i dominuje na ich tle. Wspomniałem, że Fictionless jest płytą zdecydowanie bardziej agresywną i wściekłą niż to, ale nie brakuje tutaj harmonii, które są jakby pomostami do bardzo charakterystycznych groove'ów. Obczajcie sobie dokładnie tematy, które wchodzą we wstępach do utworów The Great Simplifiers czy Confrontation Looks Like Hope, albo do mojego ulubionego The Way of Uselessness, riff, który wjeżdża w okolica minuta 15. To jest chyba najlepszy riff black metalowy, jaki słyszałem w tym roku, serio. Po prostu miażdży. Ale są tutaj też riffy, które brzmią zdecydowanie bardziej tajemnicze niż agresywnie, wprowadzają taki charakterystyczny mistycyzm do kompozycji. I tak jest chociażby w Incipit, we wstępie do Impact Resistance Ego, czy z dysonansowanym The Emperor. Trochę kojarzy mi się to z tym, jak brzmiał Mayhem, kiedy za partię gitary odpowiadał Blasphemer. To też nie jedyne skojarzenie z tym zespołem, które przyszło mi podczas słuchania Fictionless, bo taki narracyjny wstęp do Emperor mocno kojarzy mi się z Grand Declaration of War, ale nie chciałbym tutaj porównywać Fictionless do innych, do płyt innych black metalowych zespołów, raczej wolałbym skupić się na tym i żebyście skupili się przy odbiorze tejże płyty, na tym, jak brzmi ona w stosunku do poprzedniczki, czyli do To. Bo też ta zmiana, którą zespół przeszedł pomiędzy To a Fictionless, jest dla mnie najciekawsza. I tak wcześniej, na poprzedniej płycie, grupa pozwalała sobie na bardziej eksperymentatorski charakter kompozycji i szerszą gamę nastrojów. Tutaj jest równie intrygująco i ciekawie, ale osiągnięto to za pomocą zupełnie innych środków. Ta płyta jest bardziej selektywna, jest bardziej agresywna, ale też wchodzi tutaj, wpuszczane jest tutaj bardzo dużo powietrza w tych piosenkach, które charakteryzują się średnimi i wolnymi tempami. Jest to po prostu płyta bardziej wycelowana w taki klasyczny black metal.
Została ci jeszcze Warmia.
Warmia i Nienawidzę. No, musi być coś w warmińskim powietrzu, że te gry słowne, no. Ale w Warmii chyba bliżej do Olsztyna niż do Szczytna, z którego pochodzi Hunter mimo wszystko, więc muzyka i te gry słowne nie są aż tak nieznośne. To jest zdecydowanie słychać album Warmii, nad którym zespół najwięcej się dopracował i który najwięcej przemyślał. Nie wiem, na ile, wiesz, kojarzysz ich proces twórczy, ale do tej pory to wyglądało tak, że oni zazwyczaj pakowali sprzęt, jechali gdzieś na jakąś lokację właśnie albo do stodoły w lesie, albo do jakiegoś innego miejsca, nagrywali to wszystko na setkę i potem Lasota starał się to jakoś zmiksować, co też sprawiało, że ta muzyka ma taki bardzo organiczny charakter, ale dla mnie przekładało się też na pewną niechlujność i o ile w przypadku ich debiutu kupiłem to, to już kolejne płyty miały lepsze i gorsze momenty. Ta jest bardzo równa, daje słuchaczowi też dużo wytchnienia, dużo rzeczy, na których można zawiesić ucho tym, jak zrealizowane są tutaj partie instrumentów folkowych, produkcyjnie i wykonawczo. Druga propozycja dzisiaj z warmińskiej ziemi.
I ostatnia.
I ostatnia, tak, w ogóle propozycja w dzisiejszym przeglądzie płyt, w dzisiejszym czego słuchać,
tak,
w którym mówimy nie czego trzeba słuchać, ale czego warto posłuchać.
Dokładnie, nie musicie się nas słuchać. Ale nie. Tych rzeczy warto posłuchać.
Dobry slogan. Może zrobimy własną markę batonów twaroszkowych.
Dziękujemy naszym patronom, a jeśli tak, wy dotrwaliście do tego momentu, to wpisujcie w komentarzach twaróg.
Magia.
Do usłyszenia niedługo. Magia albo czy twaróg?
Magia.
Magia. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to wpisujcie w komentarzu magia. No i tak, magicznego roku 2024. Cześć.
Cześć.